Radio Wnet, godzina 8.05, jest 3 października, środa, jesteśmy w Pelplinie. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania i drugiej, i jeszcze trzeciej godziny poranka. A w naszym studiu jest kolejny gość, pan Patryk Dębski, wiceprezes do spraw inwestycji firmy Lotos. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Ale przedtem nie bez przyczyny pan nas odwiedził w Pelplinie, bo był pan również burmistrzem Pelplina.
Tak, to prawda, byłem burmistrzem Pelplina i ciągle jestem bardzo związany i z miastem, i z regionem, z Pelplinem, z Kociewiem, z Pomorzem. Można powiedzieć, że ta moja praca w Lotosie to w jakimś stopniu zwieńczenie tej mojej pomorskiej podróży, bo pracowałem w wielu miastach Pomorza, a teraz kolejny raz realizuję swoje powołanie w Gdańsku.
Proszę pana, wrócimy zaraz do spraw pelplińskich, ale porozmawiajmy na razie o sprawach grupy Lotos. Czytam tutaj artykuł w Forbesie, że jest ostatni moment na fuzję Orlenu z Lotosem. Czytam również na jednym z innych branżowych portali krytyczne słowa szefa British Petroleum Polska, który mówi, że fuzja Orlenu z Lotosem spowoduje jakieś kłopoty tutaj z konkurencyjnością na polskim rynku, wzrost ceny paliw. Co się w sprawie tej fuzji dzieje?
My jesteśmy podmiotem przejmowanym, nie przejmującym, tak zadecydował Skarb Państwa, więc tą rolę nam wyznaczono i w tej roli staramy się ją wypełniać jak najlepiej, jak to możliwe. Jest wyznaczony scenariusz przez grupę Orlen, która komunikuje ten harmonogram do opinii publicznej, do rynku. Z naszej strony to jest element na pewno trudny, niełatwy organizacyjnie, dlatego że cała organizacja musi oprócz normalnej pracy związanej z produkcją, sprzedażą, inwestycjami, prowadzić jeszcze ten pogłębiony dialog w ramach tego procesu due diligence, który prowadzi wobec nas grupa Orlen, ale staramy się tak jak to siostry w Skarbie Państwa, to znaczy traktujemy ten nasz proces, który się odbywa, tą konwergencję naszych walorów, naszych przy udziale naszego akcjonariusza, jakim jest Skarb Państwa, przeprowadzić w miarę bez wstrząsów i maksymalnie szybko. Do tego jeszcze trzeba powiedzieć, że zawsze, kiedy łączą się dwa organizmy, to napotykamy na pewne różne kultury organizacyjne, różne doświadczenia, ale z naszego punktu widzenia te obawy naszych konkurentów, spółka BP jest udziałowcem jednej ze spółek historycznie, która wchodzi w skład grupy Lotos. Muszę powiedzieć, że te obawy, które są naturalne, wynikające z pewnego rodzaju zmian na rynku, nie są w oderwaniu dokonywane tego, co się działo w Europie. No przecież takie procesy odbywały się we Francji, takie procesy odbywały się też w Wielkiej Brytanii, takie procesy odbywały się we Włoszech. I myślę, że trzeba mocno powiedzieć, że regulator rynku będzie dbał o konkurencyjność i na pewno w tym zakresie dołoży należytych starań, żeby ta konwergencja nasza, która za chwilę wkroczy na bardzo szybką ścieżkę, była bezpieczna dla naszych klientów i dla rynku.
To są sprawy kwestii strukturalnych, natomiast jaki jest sens ekonomiczny tego procesu, gdybyśmy tak mieli wytłumaczyć radiosłuchaczom, którzy nie wszyscy zapewne mają doświadczenie pracy w spółkach Skarbu Państwa i to rozumieją?
Myślę, że dużo lepszym adresatem takiej odpowiedzi jest spółka Orlen, dlatego że to oni są inicjatorem tego procesu i oni mają możliwość przedstawiania pewnego rodzaju przewidywalnych elementów konwergencji rynkowych, ale gdybyśmy popatrzyli na to z lotu ptaka, na pewną perspektywę, na rynek polski czy regionalny i wzięli głęboki oddech i popatrzyli na to z takiej wieloletniej perspektywy, to są niewątpliwie elementy wspólnej infrastruktury, którą w przypadku procesu zakończenia udanego procesu konwergencji będzie można ułożyć w taki sposób, żeby ona przynosiła więcej korzyści. Są elementy rynku, w których mocniejsza jest grupa Orlen, są elementy rynku, segmenty, w których mocniejsza jest grupa Lotos. Ale niewątpliwie te dwa koncerny razem to wielka wartość dodaną, bo trzeba na ten proces popatrzeć też z pewnej perspektywy historycznej. Otóż gdybym miał użyć pewnej alegorii, muszę się nią odrobinę posługiwać ze względu na to, że jesteśmy ciągle w procesie due diligence i nie mogę państwu zdradzić.
W Pelplinie można używać, myślę, alegorii historycznych jak najbardziej.
Bardzo, bardzo to jest wdzięczna teza. To chciałbym powiedzieć, że budujemy pewnego rodzaju wehikuł. No, ten wehikuł, który będzie wreszcie miał stabilne obie burty, bo gdybyśmy popatrzyli zarówno na kierunki zaopatrzenia, import ropy, zresztą gazu podobnie, to przecież tak naprawdę budowanie silniejszego podmiotu, daje pewne przewagi też na rynku związane z możliwością dokonywania pewnego rodzaju absorpcji ryzyk związanych z dostarczaniem surowca, z przerabianiem tego surowca, z wejściem w segmenty rynku, które do tej pory są niezagospodarowane, więc widzimy w tym procesie, poza jego trudnością, bo on jest oczywiście, to jest największa konwergencja w Europie Środkowo-Wschodniej, a myślę, że szerzej w Europie też jedna z największych, no to oczywiście jako siostra naszego koncernu z Płocka cieszymy się z podjętych decyzji i chcemy je maksymalnie szybko doprowadzić do zakończenia.
Czy ten proces, który nazwa pan konwergencją, czy on jakoś wpłynie na pozycję międzynarodową tego podmiotu, który powstanie po tym procesie?
To wszystko zależy jeszcze od regulatorów. No, w szczególności tutaj od międzynarodowego regulatora, którym jest Unia Europejska, która bada ten proces, szczególnie w zakresie przenikania się rynków konkurencyjności. Pewnie można postawić taką tezę, że będzie bacznie się przyglądała wszystkim tym segmentom naszego rynku, w których suma połączonych aktywów koncernów i konwergencji będzie przekraczała masę krytyczną związaną z zagrożeniem dla konkurencji, ale mnie się wydaje, że warto tutaj też powiedzieć o jednej rzeczy, że budowanie tak dużej struktury ma pewnego rodzaju możliwości, cechy. Trochę znowu używając alegorii, że my budujemy pewną poduszkę, z której będziemy mogli się wybić, bo wydaje mi się, że w wielu miejscach w Polsce do tej pory w historii z różnych przyczyn, też pewnej indolencji i tego marazmu, imposybilizmu, który się działo w latach 90., Polska zniknęła z wielu rynków Europy Środkowej, Wschodniej i Zachodniej. Dzisiaj już żmudnie odbudowujemy tą swoją pozycję. Wydaje nam się, że ta strategia, którą przyjął Orlen od wielu lat, realizując pewnego rodzaju aktywności na sąsiednich rynkach, dzisiaj pokazuje, że ona przeszła długą i ciężką drogę, ale na pewno strategicznie była to decyzja odważna i przynosząca dzisiaj już koncernowi naszej siostrze z Płocka wymierne korzyści, więc na pewno jest tutaj perspektywa do tego, żebyśmy też popatrzyli na ten proces jako proces budowania narodowego czempiona, który pewnie też będzie miał dużo większą siłę i pozycję do właśnie skoku w przyszłość.
Politycy w Polsce bardzo lubią używać słowo Trójmorze, Międzymorze. Mówić, że to ten sojusz, ta wspólnota ma mieć też filar energetyczny. Czy pan jako człowiek z branży energetycznej też widzi jakieś symptomy tego, że takie coś rzeczywiście istnieje, bądź może istnieć?
Tak, oczywiście. Bardzo bym się bronił, żeby postrzegać to tylko w kategoriach rynku paliwowego, bo tak naprawdę rynek paliwowy, który jest, może być szerzej potraktowany jako element rynku sektora energetycznego i w ogóle bezpieczeństwa energetycznego naszych państw, kiedy popatrzymy na perspektywę Trójmorza i to, jak wiele rynków różnego rodzaju oczywiście, no, o różnym stopniu rozwinięcia, ale jedno cechuje niewątpliwie te rynki. One są jeszcze wszystkie bardzo chłonne. To znaczy poziom zainwestowania i kapitalizacji inwestycji w tych rynkach niewątpliwie odbiega od Europy Zachodniej, a myślę, że i zróżnicowanie w ramach inicjatywy Trójmorza jest znaczne, więc tutaj mamy możliwość też pewnego rodzaju synergii z innymi podmiotami, ale też przede wszystkim zapewnienie solidarnego bezpieczeństwa energetycznego, paliwowego, gazowego i ten patronat prezydenta Stanów Zjednoczonych nad tym porozumieniem nie jest tutaj obojętny, bo on też wzmacnia pewnego rodzaju perspektywę historyczną, no i możliwość spojrzenia na to znowu w perspektywie dorównania tego europejskiego, środkowoeuropejskiego sojuszu państw w marszu ku nowoczesności Europie Zachodniej.
A czy sądzi pan, że ten europejski sojusz państw, który maszeruje ku nowoczesności, że on jest obszarem takim, który ma szansę na bycie czymś oddzielnym tutaj między wschodem a zachodem? Czy istnieje, to innymi słowy, taki czysto ekonomiczny potencjał, żeby po prostu kogoś było na to stać?
To jest bardzo dobre pytanie. On się rozwija trochę, powiedziałbym, na wskroś. Znaczy te procesy, które odbywają się w Europie Zachodniej i w Europie Centralnej i Środkowej, myślę, że cechuje duże zróżnicowanie. To możemy powiedzieć wprost i wydaje się, że to jest dość powszechna teza, że dzisiaj tak naprawdę wspierany rozwój, szczególnie środkami europejskimi, powoduje pewnego rodzaju przewagi konkurencyjne po stronie zachodniej. To jest teza, którą powtarzają przedsiębiorcy. Z każdego jednego euro, które otrzymają z Unii Europejskiej, pewnie drugie 50 centów wraca do dostawców wysoko specjalizowanych usług, maszyn, elektroniki, technologii. Niestety dzisiaj tak jest, że te przewagi konkurencyjne są w Europie Zachodniej. My mozolnie budujemy i jest bardzo wiele takich przykładów Polski, które znam, ale też środkowoeuropejskich, które w przyszłości na pewno mogą stać się europejskimi czempionami. No ale one potrzebują pewnego rodzaju stabilizacji, na pewno szerszego rynku niż tylko rynek krajowy, bo pamiętajmy, że duża większość tych państw to są jednak państwa małe, kilkumilionowe, to Polska tutaj jest pod względem liczebności no, czempionem, który stanowi o sile też tego Trójmorza, ale wydaje mi się, że takie wspólne porozumienie, działanie na zasadzie uzupełniania się pewnych przewag i bezpieczeństwa, i budowania portów i na północy, i na południu, i w Trzech Morzach, i interkonektorów, i połączeń gazowych, i połączeń energetycznych jest działaniem ku bezpieczeństwu tego regionu, ale też i Polski.
Nord Stream powstaje i powstanie. Nawet prezydent Trump nie powstrzyma tego procesu. Jak już wreszcie powstanie, jak to zmieni naszą sytuację?
Bardzo myślę, że to jest jeden z przykładów, który powoduje u wielu Polaków zastanowienie nad tą sytuacją, dlatego że po pierwsze pamiętajmy, że Nord Stream nie powstaje w próżni, to znaczy tam są zaangażowane bardzo mocno spore agendy państw i to zarówno państwa, które jest poza Unią Europejską, więc Rosji, jak i państwa niemieckiego, które przez swoje aktywa bardzo dzielnie broni tego projektu z uporem godnym lepszej sprawy. A pamiętajmy też, że jednocześnie projekt South Stream i projekty alternatywne wobec tego no, były na pewnego rodzaju spychane do cienia. Więc to po pierwsze. Na pewno możemy też zastanowić się nad tym, jak ten Nord Stream będzie wpływał na politykę energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne w regionie, bo to, że wystąpią dodatkowe trudności na Ukrainie, można przewidywać w nieodległej przyszłości, no ale również dla Polski. To jest pewien element, którym nasi koledzy z polskiego gazownictwa naftowego i górnictwa i z Gazsystemu muszą sobie poradzić. Dzisiaj Grupa Lotos jest zaangażowana w energetyczne zasoby, w asety wydobywcze na rynku norweskim. Jesteśmy razem z PGNiG obecni na szelfie norweskim i szelfie brytyjskim w zakresie asetów gazowych i ropy. No i na pewno ta inicjatywa Baltic Pipe, która jest na dość dużym etapie zaawansowania, jest w jakimś stopniu alternatywą dla Nord Stream, ale powtarzam, dobrze by było, żeby Baltic Pipe powstawał w perspektywie spokoju i budowy strategicznego bezpieczeństwa gazowego i energetycznego Polski, a nie w kontekście Nord Stream, który tak naprawdę zagraża suwerennemu bezpieczeństwu państw środkowej Europy.
Jest godzina 8:18. W naszym studiu jest pan Patryk Dębski, wiceprezes zarządu Grupy Lotos, który odpowiada za obszar inwestycji i innowacji, ale jest pan człowiekiem z doświadczeniem samorządowym. Przez kilka lat był pan tutaj burmistrzem w Pelplinie.
Tak jest. Bardzo miło to wspominam i muszę powiedzieć, że zawsze tu wracam z łezką w oku i takim drżeniem serca. Zresztą wracam, to może złe słowo, dlatego że ja się stąd nie wyprowadziłem.
A w jakim stanie pan zostawił Pelplin?
Wydaje mi się, że panie redaktorze, w bardzo rozpędzonym. To znaczy na pewno trudno jest przyjść do organizmu, który był bardzo trudny. Pelplin był wtedy bardzo zadłużony, mu groził wpis na tą czarną listę samorządów z ogromnym zadłużeniem i co tu dużo mówić, wydaje mi się, że z takim marazmem, który się tutaj wylewał z różnych instytucji i organizacji, udało się przez te kilka lat na pewno wzmocnić zespołem ludzi młodych, do którego należy też obecny burmistrz Tomasz Czerwiński, który mam nadzieję, że będzie kontynuował to dzieło. Udało się wzmocnić ludźmi, którzy chcieli coś zrobić i oto tego efekty. W jednej kadencji kończymy halę sportową. Dwa dni temu oddaliśmy stadion nowy lekkoatletyczny. To jest, są dziesiątki nowych dróg inwestycji, to są nowi inwestorzy, to są nowe instytucje i w zakresie kultury, i w zakresie sportu, więc wydaje się, że zrobiliśmy, odrobiliśmy tą lekcję i wykorzystaliśmy tą szansę, którą dał nam rząd i nowe środki unijne.
Zaraz wrócimy do rozmów jeszcze o Pelplinie z aktualnym panem burmistrzem. Spotkałem się z takim zarzutem, bo chodziłem tutaj sobie i w ciągu dnia, i wieczorem po Pelplinie do różnych miejsc zaglądałem, z różnymi ludźmi mówiłem. Niektórzy na pytanie o burmistrza Patryka Adamskiego mówili tak, no jeśli chodzi o PR, o promocję miasta, był świetny, ale w sumie to właściwie ograniczał się do tego, żeby robić PR hałas wokół miasta i sprowadzać tu różnych ważnych gości.
Gdyby popatrzeć na przekładanie się tego na ilość inwestycji i rzeczy, to zawsze polecam wyjazd do sąsiednich, okolicznych gmin i porównanie tego, co tu się stało. Są na to też twarde dane. Miesięcznik Wspólnota opublikował dane związane z skokiem dochodowym naszej gminy. Zdaje się, że chyba 200 miejsc skoczyliśmy w tym rankingu. To jest efekt ciężkiej pracy. On oczywiście nie odbywa się w sposób łatwy i zorganizowany. To są też wstrząsy, to są też konieczność zmiany mentalności mieszkańców. Nie wszystkim podoba się zmiana. Czasami łatwiej jest być w tym systemie, który trwa od 20 lat, ale myślę, że ze spokojem, jak ocenimy to w dłuższej perspektywie i historycznej pewnego rodzaju, to jest złoty czas dla Pelplina.
Złoty czas dla Pelplina. Zobaczymy, co będzie dalej. Pan Patryk Demski, wiceprezes grupy LOTOS i przedtem przez 4 lata, tak?
Tak, prawie.
Przez prawie 4 lata burmistrz Pelplina był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 8:21. No cóż, trochę rocka i gitary. Poranek Wnet, 8:27, Guns N' Roses za Bobem Dylanem pukało do nieba bram. Jesteśmy tutaj w Pelplinie, będziemy zaraz wracać do spraw samorządowych. Już tutaj z nami jest aktualny pan burmistrz, ale zanim sprawy samorządowe, zanim Pelplin, to znów szeroki świat. Noble są przyznawane, tak jak już mówiłem. Między innymi został przyznany Nobel z fizyki. Czytam tutaj na jednym z portali naukowych, że panowie Arthur Ashkin, Gerard Mourou i Donna Strickland otrzymali tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. I szwedzka Królewska Akademia przyznała to wyróżnienie za przełomowe wynalazki w dziedzinie fizyki laserowej. O co chodzi? Cóż to za osiągnięcia? Mam nadzieję, że to nam wytłumaczy pan dr Michał Krupiński, adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
I jeżeli pan potrafi ludziom, którzy na co dzień rozmawiają o polityce, o historii, o różnych takich rzeczach, powiedzieć, o co chodzi z tym laserowym Noblem, to będziemy wdzięczni.
No przynajmniej spróbuję. Czym jest laser, to chyba każdy wie. Wskaźniki laserowe chociażby są bardzo popularnym sprzętem, który jest używany przez nas na co dzień. Ale lasery znalazły również wiele innych zastosowań. Między innymi, jak może niektórzy wiedzą, są używane w operacjach wzroku. I te zastosowania nie są przypadkowe, bo są one możliwe dzięki właśnie osiągnięciom naszych najświeższych noblistów. Pani Donna Strickland i Gerard Mourou osiągnęli właśnie ultrakrótkie, ultraszybkie impulsy laserowe po raz pierwszy, a to otworzyło później możliwości ich użycia na przykład w medycynie.
I czy to jest tak, że ci ludzie, oni jakby oddzielnie pracowali? Czy to jest jakiś zespół naukowy? Co oni wiadomo?
Pani Donna z panem Gerardem, jeżeli mogę tak spoufalić się z nimi, pracowali razem. Pani Donna była doktorantką u pana Gerarda Mourou, więc oni pracowali razem. Natomiast Arthur Ashkin, trzeci noblista z tej naszej trójki, pracował osobno i on akurat nie zajmował się ultrakrótkimi i ultraszybkimi impulsami laserowymi, ale skonstruował inne narzędzie optyczne, jakim jest penseta optyczna. I ta penseta optyczna jest no sama nazwa już wskazuje, bardzo małym obiektem, który jest w stanie manipulować innymi małymi obiektami. Więc na przykład jesteśmy za pomocą takiej pęsety optycznej w stanie przemieszczać, manipulować, przesuwać pojedyncze komórki, albo wirusy, albo bakterie, albo nawet pojedyncze atomy. Wcześniej, czyli przed latami 80., to absolutnie było niemożliwe, to było w sferze marzeń i właśnie Arthur Ashkin po raz pierwszy skonstruował urządzenie, które takie przesunięcia, mikro-nanomanipulacje umożliwia.
Jeżeli dobrze rozumiem, to to wszystko, o czym mówimy, te nagrody, to one są raczej za taki długi proces badawczy, który doprowadził do pewnych efektów, a nie za jakieś takie jedno przełomowe odkrycie, o którym można napisać w podręczniku. W tym roku tym i tym ktoś odkrył to i to.
Tak, akurat ten nasz tegoroczny Nobel jest wyjątkowy, bo w zeszłych latach zdarzały się Noble, które były za pojedyncze odkrycia, oczywiście, które wymagały wielu lat przygotowań, ale to były takie pojedyncze błyski. Natomiast ten Nobel jest Noblem, który został przyznany za narzędzia, które były rozwijane przez wiele lat. Pan Ashkin, ale również i dwójka pozostałych noblistów pracowali, no nie będę przesadzał, jeżeli powiem dziesięciolecia nad dopracowaniem tych metod. Pierwsze odkrycia, czy pierwsze wskazówki pokazujące, że takie narzędzie jest możliwe i będzie możliwe do skonstruowania, pojawiły się w latach 70., ale dopiero w latach 90. uzyskano naprawdę wysoki poziom tych narzędzi, którym są pęsety optyczne i ultrakrótkie, ultramocne impulsy laserowe. I wtedy dopiero można było je zastosować do innych działów niż tylko fizyka. A więc to rzeczywiście są badania, które trwały 20-30 lat, więc jak najbardziej ten Nobel, można powiedzieć, jest zasłużony i honoruje ludzi, którzy swoją wytrwałością pokazali, że można skonstruować coś naprawdę rewelacyjnego i nowego.
Z jakimi ośrodkami akademickimi związani są nagrodzeni?
Tego dokładnie nie pamiętam, natomiast możemy wymienić narodowości naszych noblistów. Jeden Amerykanin, jeden Francuz i pani z Kanady, więc to jest taka współpraca, powiedzmy, amerykańsko-europejska. Z jakimi ośrodkami, tego nie wiem, natomiast z tego, co orientuję się, większość tych odkryć, które zostały dokonane, powstało w Stanach Zjednoczonych, więc ośrodki amerykańskie tutaj chyba cieszą się z tego naszego Nobla najbardziej. To, co jeszcze jest ważne i co można zaznaczyć, to że ten Nobel jest bardzo interdyscyplinarny. To się rzadko też zdarza w fizyce, żeby tak interdyscyplinarna nagroda została przyznana. No bo niby mamy tutaj fizykę laserową, niby mamy manipulację pojedynczymi atomami, czyli coś, co jest typowo w dziale fizyki, natomiast te narzędzia są używane przez biologów i medyków głównie obecnie, a więc można powiedzieć, że przy fizyce się zaczęło, natomiast skończyło się na biologii, na biochemii, na medycynie. Bardzo lubię takie nagrody, bo pokazują, że tak naprawdę nie ma odseparowanych od siebie działów nauki, ale mówimy o całej interdyscyplinarnej dziedzinie, jaką jest cała nauka, która jest połączona ze sobą.
Nauka jest połączona, ale są jednak różne kraje. Czy polscy fizycy pochodzący z Polski albo w Polsce pracujący też mają tutaj akurat w tej dziedzinie jakieś osiągnięcia?
Jak najbardziej, to znaczy mamy bardzo dobrych optyków laserowych w Polsce. Możemy się pochwalić naprawdę dobrymi laboratoriami. W Polsce, w szczególności na Uniwersytecie Warszawskim, ale również w Toruniu, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika czy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie rozwijane są właśnie badania, których centrum są ultraszybkie i ultramocne lasery, więc również i my możemy powiedzieć, że dołożyliśmy małą cegiełkę do rozwoju całej tej dziedziny nauki.
Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Michał Krupiński, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, był naszym rozmówcą. Już niedługo pewnie studio Radia Wnet w Krakowie też będzie, więc będzie okazja do dłuższej rozmowy o tych skomplikowanych sprawach.
Bardzo chętnie. Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia.